dobry, Anna Drijańska na temat Rozmowa Dnia, a dziś naszym gościem jest Tobiasz Bocheński, kandydat PiS na prezydenta Warszawy i były wojewoda mazowiecki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Wiem, że piłką nożną się pan nie interesuje, to świetnie, bo ja też nie, ale zacznijmy od krótkiej piłki. Najbardziej w Warszawie wkurza mnie?
Korki.
Moja największa zaleta i wada?
Największa zaleta? Uśmiech. Największa wada? Czasem zarozumiałość.
Jarosław Kaczyński to?
Wybitny polityk.
Wiadomości TVP czy 19.30?
O, żadne z nich.
Ordo Iuris to?
Organizacja trzeciego sektora.
Andrzej Duda przyczynił się do groźby anarchii prawnej w Polsce. Tak czy nie?
Nie, myślę, że nie.
Kto jest w gorszej sytuacji? Piesi czy kierowcy?
Pieś.
Jaki jest adres Pałacu Kultury?
O, kurczę, czy to jest Emilii Plater, czy to jest Świętokrzyska, czy
to
Marszałkowska?
Jest Plac Defilat 1.
Plac Defilat, okej.
Okay. Ale idźmy dalej. Czy rozmiar w polityce ma znaczenie?
Na przykład klubu parlamentarnego na pewno.
Miałam akurat na myśli wzrost, bo ten pana wzrost jest cały czas w debacie publicznej podawany. Że jest pan wyższy niż Trzaskowski i to ma być pańska przewaga.
Ale ja zaznaczam, że stałem z panem prezydentem obok siebie kilka razy w życiu i nie uważam, żeby był niski. Nie wiem, dlaczego internauci tak to wyciągają i komentatorzy, ale faktycznie wyciągają. Nigdy tyle razy na mój wzrost nie zwrócił uwagi w moim życiu, jak przez ostatnie półtora tygodnia.
No, zrobił pan sobie też zdjęcie z pudłami, żeby pokazać, że jest pan wyższy.
Ale od pudeł z pączkami. To jest tam nie było ani słowa o panu prezydencie.
A wiek ma znaczenie w polityce?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, do jakiego pokolenia należymy. I są politycy bardzo doświadczeni. Jak pani mówi wiek, to mi się od razu kojarzy Karl Adenauer jako kanclerz w bardzo późnym wieku, prawda, który został.
No ale z Trzaskowskiego trochę robi pan dziadka. Nawet pan o nim mówi, że mógłby być młodym dziadkiem.
Metrykalnym, tak, no bo by mógł. Metrykalnie mógłby być, ale to jest taka uszczypliwość, dlatego że bardzo stara się przedstawiać jako taki młodzian, a już nim nie jest.
No bo wie pan, że w polityce wiek się liczy inaczej.
No to na pewno. No, liczy się też doświadczenie. Oczywiście w pełni się zgadzam, pani redaktor, absolutnie.
No i to doświadczenie może jest zaletą. Im większy wiek, tym bardziej można być doświadczonym?
No to nie, no to na pewno, że doświadczenie może być zaletą. Może być też i kulą o nogi, bo za dużo pewnego rodzaju doświadczeń może powodować pewne spaczenie postrzegania rzeczywistości. Na przykład jeżeli się przeszło za dużo negatywnych doświadczeń, to jest takie, możemy to różnie oceniać. Mm-hmm. Nie mówię, że adresuję to do prezydenta Trzaskowskiego, abstrakcyjnie to mówię.
Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk są takimi osobami, które przeszły za dużo negatywnych doświadczeń?
Na pewno przeszły bardzo dużo pozytywnych i bardzo dużo negatywnych i na pewno zmieniły zarówno Polskę, jak i społeczeństwo, jak i świat, w którym żyjemy, każdy na swój sposób i toczą bardzo poważny spór, ale wydaje mi się, że jesteśmy w ostatniej jej fazie tego sporu. Tak? Premier Kaczyński zapowiedział, że nie chce być szefem Prawa i Sprawiedliwości na następną kadencję, czyli mu się chyba kończy w 2025 roku. Donald Tusk też nie jest już politykiem młodym i wydaje się, że będzie musiał przekazać komuś innemu w pewnym momencie przywództwo na opozycji. Nie teraz, no bo został premierem, więc jest jakby na fali wzrostowej, ale no w perspektywie, gdy rozmawiamy o 4, 5, 6 latach, to na pewno. Więc nastąpi bardzo duże przetasowanie w polskiej polityce, bo kiedy są takie, no to są niemalże jak dwie planety, które się, czy nie wiem, czy Słońca w dwóch układach, prawda, które ściągają pewne siły grawitacyjne. Jak one znikną, to nam się z tego chaosu, powstanie najpierw chaos, a potem nowy ład się pojawi. Polityczny.
Trochę jak polityczną Biblię pan snuje tę opowieść.
Nie myślałem, że bardziej jak zagadki wszechświata z Morganem Freemanem.
Czy boi się pan, że warszawiacy i warszawianki LGBT rozbiją pana tradycyjne małżeństwo?
Nie, nie boję się. No to, dlaczego miałem się bać?
No to po co były te słowa? Wiem, że pan ich żałuje.
No
pan
ja już
powiedział,
to wielokrotnie się odnosiłem do tego.
Po co były te słowa?
Ale kuratora, czy moja konferencja?
Pana konferencja.
A wie pani, ja, jeżeli chodzi o ten mój
w sensie,
wpis...
serio, na serio pan wierzy, że jakaś osoba LGBT, nie, to jest lesbijka, inaczej. Gej, stwierdzi, okej, okay, rozbije temu panu kandydatowi Bocheńskiemu tradycyjne małżeństwo.
Wie pani, nie, no przecież, ale pamiętajmy, no nikt nie żyje w jakichś zatomizowanych jednostkach, kto nie zna innych ludzi. No ja też znam osoby LGBT, to nie jest tak. Ale to, co ja wtedy powiedziałem, to zarysowałem podział, w sensie Może niedobrze, że to zrobiłem w taki sposób, że taki doktrynalno-filozoficzny wrzuciłem w dyskusję publicystyczną, ale to dzieli wszystkie społeczeństwa zachodnie obecnie. Tak na przykład w Stanach. Mamy Trumpa i mamy Bidena, mamy demokratów i republikanów. Jedni się opowiadają za pewną wizją społeczeństwa i drudzy się opowiadają za drugą. Jedna jest konserwatywna w tym sensie, że broni tego, co zastanę, a druga jest progresywno-rewolucyjna, czyli chce wprowadzić nowe rozwiązania jako nie w sensie zwyczaje, czy coś istnieje w społeczeństwie, tylko chce je zalegalizować. Tak? Nie, już możemy mówić na różnych poziomach, bo możemy mówić o gender, o małżeństwach, o związkach. No, jest dużo tych argumentów, tak? Ale jako zbiory. I one się ze sobą zderzają. I to powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że ja się boję, że osoby LGBT sprawią, że moje małżeństwo się rozpadnie.
Wie pan, bo ja próbuję to sprowadzić do jakichś takich konkretów, bo możemy tak, ja abstrakcyjnie rozumiem. Rozmawiać o wielu rzeczach. Ale na przykład, czy uważa pan, że to sprawiedliwe, że heteroseksualny konserwatysta może w ciągu 20 lat mieć 3 małżeństwa, a osoba w związku jednopłciowym nie może zawrzeć w Polsce ani jednego?
Małżeństwa.
Tak.
No, wie pani, małżeństwa jednopłciowe są w wielu państwach wprowadzone, tak zdaje się, że ostatnio w Brazylii, ale w kontekście całego trwania naszej kultury, cywilizacji jest to pewne nowum jako instytucja prawna. Nie mówię o praktykach, bo wiadomo, Oscar Wilde, no możemy dużo mówić. Więc nie wiemy, jaki wpływ na społeczeństwo będzie miało wprowadzanie tych rozwiązań. Ja jako osoba o nastawieniu konserwatywnym, mój argument jest taki, że ponieważ nie wiemy, czy to jest sprawdzone, poczekajmy. Jeżeli będziemy widzieli, że jest okej, to za jakiś czas ewolucyjnie należy to wprowadzać.
Jeżeli są różne konserwatyzmy. Jeżeli będziemy widzieli, że co jest
okej? No, że to działa w społeczeństwie i jest...
Innych społeczeństwa w sensie, które to wprowadziły.
Tak, że to jest instytucja, która się sprawdza, która jest pozytywna, no to zresztą też instytucje prawne, czy decyzje polityków, ja uważam, że powinny odpowiadać na głos większości społeczeństwa. W tym momencie w społeczeństwie nie ma jednoznacznego poglądu co do tego.
Więc mamy żadnej kwestii nie ma jednoznacznego poglądu.
No tak, ale są większości, mniejszości, wie pani. W tych kwestiach istnieje bardzo duży podział, a społeczeństwo się zmienia. I to zresztą ostatnie wybory pokazały i w ogóle, no... Historia pokazuje, że pewne poglądy ewoluują w różne strony. Nie jest to tak, że jest zawsze tak, jak lewica chce, czy jak prawica. To jest, prawda, takie meandrowanie. I uważam, że instytucje prawne, nie wiem, konstytucyjne, ustawowe, jakie chcemy, powinny w pewnym trwaniu odpowiadać na te zmiany, ale nie powinno być tak, jak na przykład chcieliby zwolennicy bardzo progresywni, że mimo, że nie ma pewnego konsensusu albo chociaż szerszego konsensusu, ja nie mówię, że stuprocentowego, bo jest niemożliwe, tak na 60-70%, więc należy wprowadzić instytucję prawną, żeby kogoś wyuczyć i przymusić, tak? I oni się przyzwyczają i wszyscy będą akceptowali jakąś praktykę. Ja uważam odwrotnie, że wolę, żeby coś było powszechną praktyką i akceptowalną przy wszystkich, tak? Czyli na przykład coś, co jest powszechnie akceptowane w Warszawie, niekoniecznie jest powszechnie akceptowane w województwie warmińsko-mazurskim na przykład, tak? Jak mielibyśmy porównywać. To są dwa różne światy, więc dwa różne sposoby te samorządy będą organizowały swoją przestrzeń, a jeżeli mówimy o Polsce, to też musimy dążyć do pewnego wspólnego mianownika i dopiero później wprowadzać zmiany prawne. To jest mój argument.
Rozmawiamy w walentynki. Dopiero kilka dni temu widziałam w tramwaju, jak dziewczyny publicznie sobie dają buziaki. Po prostu para, dziewczyny.
Ja myślę, że w Warszawie to jest powszechne. Ja widziałem wiele razy.
Dobrze.
Pary.
To w takim razie przejdźmy do twardej polityki. W czym pan jest lepszy? Od Rafała Trzaskowskiego lub Magdaleny Biejat, która też będzie kandydować na prezydenta Warszawy. Dlaczego to na pana warto zagłosować?
Dlatego, że ja chcę zaproponować wizję Warszawy, która jest oderwana od ogólnopolskiej polityki, w odróżnieniu od pana Trzaskowskiego. Pani senator Biejat jeszcze nie chce oceniać, bo nie zaprezentowała swojego poglądu. Ja wiem, jakie ma światopogląd, ale nie powiedziała nic konkretnie o Warszawie. Możliwe, że dzisiaj będzie to ogłoszenie, z tego co wiem. Pan prezydent Trzaskowski uwielbia tematy ogólnopolskie, dobrze się w nich czuje, jest politykiem formatu ogólnopolskiego, ale uciekają mu te warszawskie. Ja proponuję politykę zdrowego rozsądku, to znaczy ucieczkę od pewnych właśnie tematów, o których rozmawialiśmy, które dzielą, w których każdy ma pogląd taki bardzo mocno osadzony i w zasadzie tutaj nie ma dyskusji, że się przekonamy, tylko trzymamy się czegoś i przerzucamy się argumentami i proponuję zajmowanie się sprawami, które wpływają na jakość naszego życia, na to miejsce, w którym pracujemy, w którym mieszkamy, a ich jest bardzo dużo.
Czyli skupmy się na bezpiecznych chodnikach i
nie tylko bezpiecznych chodnikach, ale skupmy się na zlikwidowaniu korków, skupmy się na problemie mieszkaniowym, zastanówmy się, jak miasto naprawdę powinno być bardziej zielone, jakie i w jaki sposób miasto, które jest ogromnym graczem, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w mieście, bo poza oczywiście szpitalami marszałka, tam Uniwersytetu Medycznego czy ministerialnymi, miasto jest ogromnym graczem. Jakie programy przyjąć? Mamy problemy z dziećmi i młodzieżą w kontekście ery cyfrowej, popandemicznej, psychiatria dziecięca, psychologia dziecięca, różne zajęcia. Mamy problem z otyłością, więc trzeba, no to wszystko miasto może robić, jeżeli by chciało. Mamy problem z demokracją lokalną, moglibyśmy lepsze rozwiązania przyjąć, żeby bardziej upodmiotowić mieszkańców. O takich rzeczach będę chciał mówić, ale nie mogę wszystkiego zdradzić, no bo jeszcze programu nie ogłosiłem.
No właśnie, zapowiada pan, że zaskoczy nas interesującymi propozycjami dla Warszawy, których się nie spodziewamy po konserwatystach, których progresywna Warszawa się nie spodziewa po konserwatystach. No i te wybory już 7 kwietnia, dziś mamy 14 lutego, to mniej niż 2 miesiące.
51 dni albo 2.
Pan nawet w dniach odlicza. No więc proszę mnie zaskoczyć, chociaż jedną rzeczą, nie musi być fundamentalna dla pańskiego programu, ale proszę mnie zaskoczyć jedną rzeczą taką zaskakującą dla Warszawy.
Nie wiem, czy pani redaktor słyszała o aplikacji, o której mówiłem, za którą zostałem skrytykowany, że istnieje aplikacja dla mieszkańców.
O tym już pan mówił, że ma pan na myśli inną aplikację niż wszyscy.
Ale nie ma takiego rozwiązania w Polsce nigdzie, żeby mieszkaniec, mając coś takiego jak na wzór Instagrama, miał zdjęcia na przykład, że prezydent albo burmistrz dzielnicy pytają go, jakie drzewa chciałbym mieć zasadzone, no bo będzie remont i można mieć ileś tam możliwości i mieszkańcy głosują i nagle się okazuje, że pani w ciągu tygodnia oddała pani głosowanie i wiążąco zobowiązała pani prezydenta do, no prawie jak w SimCity, wie pani, no, do uczynienia swojej ulicy takiej, jak pani by chciała. To powoduje...
Zaraz pana nazwą prezydentem SimCity.
Trudno, no wie pani, już tyle memów jest na mój temat, już trudno, nie będę się tym
przejmował.
Nie będę się przejmował, ale wie pani, to w takiej sytuacji mieszkańcy na przykład konkretnej ulicy, jeżeli ktoś jest zagorzałym fanem jakiegoś gatunku drzew, mogą się zorganizować jak społeczeństwo obywatelskie i przekonywać się, zacząć się spotykać i takie rozwiązanie przyjąć.
No niewątpliwie tak, tylko o tym już program. Pan mówił.
Dobrze.
Tą odpowiedzią okay, pani
redaktor chciałaby czegoś nowego.
Tak.
Niewątpliwie ważnym elementem mojego programu, powiedzmy sobie, będzie zaadresowany do kobiet. O. I one będą bardzo ważne jako cała grupa podmiotowa. I to myślę, że jest zaskakujące, bo w programach partii prawicowych, szeroko pojętych, czy nawet centrowych, nie jest to zagadnienie ujmowane. Ale nie będzie ujęte z punktu widzenia, powiedzmy, współczesnego feminizmu, ale nie będzie czymś, co lewica mogłaby zarzucić prawicy, że sprowadzają kobiety tylko do roli reprodukcyjnej, czy też do roli kur domowych. Absolutnie nie. Więc to będzie coś nowego,
czyli
ale no nie mogę zdradzić.
Ani strajk kobiet, ani program całuje rączki.
O tak, dokładnie. To będzie coś innego. Ale tutaj tajników nie zdradzę, pani redaktor, okay. Bo musi być jakiś suspens.
Kandydat PiS z programem zaadresowanym do kobiet. No to rzeczywiście może być ciekawie. I w tym momencie muszę pana zapytać, czy warszawskie szpitale powinny wykonywać legalne aborcje?
No to jest kwestia, którą rozstrzygają posłowie, senatorowie, prezydent.
Legalne pytam.
Aha, w sensie na
te,
podstawie...
które są legalne.
No tak, no oczywiście, no przecież jest to, jeżeli coś jest zgodne z ustawami, to należy tych ustaw przestrzegać.
Mhm. I z wewnątrz PiS dochodzą sygnały niezadowolenia na temat pana kandydatury.
No trudno.
Nie wiem, czy słyszał pan na przykład, pan Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, mówił o panu, niesprawdzony kandydat, który nigdzie nie kandydował, to mówił w kropce na DIF TVN24, a anonimowo mówią politycy, no takie gorsze rzeczy, nazywają pana kaprysem prezesa i kandydatem z kapelusza. Wskazują, że nigdy pan nigdzie nie kandydował.
I
jak
tutaj,
pan się do tego odniesie?
To teraz tak, odniosę się do tego, co mówi pan Mastalerek, bo on mówi się pod swoim nazwiskiem i powiem pani redaktor tak, że ja się z nim zgadzam. On nie powiedział nic innego, jak zdiagnozował pewną sytuację, że to jest zagranie pokerowe ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wystawienie mnie w tych wyborach. Mnie to nie obraża, to jest prawda, no bo nie kandydowałem.
Wypełniłem... Pan jest hazardzistą?
Nie, absolutnie nie, ale bardzo lubię Dostojewskiego i Gracz Dostojewskiego to genialna książka, absolutnie genialna, muszę do niej wrócić. Ale to jest pokerowe zagranie polityczne, ale czasami, no to rozumiem, że taka była szachownica zestawiona przez pana premiera Kaczyńskiego. Ja zrobię wszystko, żeby do siebie warszawiaków przekonać i żeby pokazać, że umiem kandydować. No, nie uważam, żeby to była też jakaś nieprawdopodobna sztuka, ale w sensie tej diagnozy, którą mówi pan Mastalerek, ona jest surowa i ostra, zimna i wykalkulowana, ale jest trafna. A jeżeli chodzi o różne plotki, no wie pani, jak to jest w takim dużym środowisku, może nasi słuchacze czy telewidzowie jakby może tego nie czują, bo polityka jest dla nich czymś zewnętrznym, no, ale to jest też pewna sytuacja psychologiczno-towarzyska, no pewnym osobom się nie podoba, że ktoś taki jak ja się pojawił, no to się złoszczą, no to ja ich pozdrawiam serdecznie.
Mm-hmm. A dlaczego pan nie ma legitymacji PiS?
Nigdy nie zabiegałem o członkostwo w żadnej partii, poza założeniem koła myśli politycznej na uniwersytecie, to byłem członkiem.
No, mówi pan, że nikt nie ode mnie tego... serce należy do Prawa i Sprawiedliwości,
tak, należy.
Więc czemu tego nie sformalizować?
No ale ten status bezpartyjności jakoś zawsze mi odpowiadał i nie ciążył i też w mojej ścieżce zawodowej nie był ani partii potrzebny, ani mnie potrzebny, tak? Ale więc mam ten status, tak? Ale...
No teraz trochę przeszkadza, bo jest pan takim outsiderem. Właśnie na to wskazują ci pana krytycy, że bardziej zasłużeni działacze nie dostali szansy, a dostał ją pan, osoba... No jakby nie mówić, z zewnątrz partii i jeszcze do niedawna z zewnątrz Warszawy, bo wcześniej był pan wojewodą łódzkim.
No pozostawmy już ważenie
nie
tych zasług.
Nie
mówię o ważenie tych zasług, kto jest bardziej zasłużony, kto mniej zasłużony. Zostawmy kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że przeprowadzając dwa województwa przez różne kryzysy pandemiczne, uchodźcze, inne, no to też nie jest tak, że jestem osobą bez żadnych zasług.
Mm-hmm. Jaka jest pana największa zasługa?
Największa? Mm-hmm. Wie pani, to ja się tak nie zastanawiam nad
no
tym,
jak,
ale poczytuję...
Mówił pan, że pana wadą największą jest zarozumiałość. To na pewno musi pan mieć ustaloną swoją największą zasługę.
Ale tak, wie pani. Bo nawet jakbyśmy się wrócili, to bym powiedział nie zarozumiałość, tylko dokładnie pycha. Grzech pychy czasem, o tak bym powiedział. A to wszyscy politycy, to nie ulega wątpliwości.
Każdy,
tak,
bez wyjątku.
To, no tak mi się wydaje, że to jest cecha zawodowa.
Okay.
Jakbym miał szukać grzechów swoich. Wydaje mi się, znaczy wie pani, największym wyzwaniem dla mnie jako osoby publicznej była epidemia COVID-19, bo to było bezpośrednie branie odpowiedzialności za życie ludzi. I każdy polityk w tamtym czasie, czy każda osoba na stanowisku decyzyjnym, która musiała brać tę odpowiedzialność, bazowała na wiedzy przekazywanej przez lekarzy, epidemiologów, zakaźników.
Która na początku była cząstkowa, bo wszyscy
byliśmy cząstkowa i to było naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo trudna sytuacja i trzeba było wziąć na siebie tę odpowiedzialność i w pewnym sensie mam poczucie, że jakby charakterologicznie sam podołałem temu wyzwaniu, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wykonać tę pracę jak najlepiej. A to były naprawdę bardzo trudne dyskusje. Często się mnie pyta, czy ja się boję dyskusji z Rafałem Trzaskowskim. Proszę mi wierzyć, że kiedy na początku epidemii, kiedy jeszcze nie było szpitali tymczasowych, tylko tak zwane szpitale jednoimienne, czyli w każdym województwie miał być jeden szpital, w którym mieli się znajdować pacjenci tylko i wyłącznie chorzy na COVID, bo lekarze i WHO twierdziło, że no nie można mieszać innych pacjentów, bo spowoduje to śmierć. Więc proszę sobie wyobrazić, no, że taki szpital trzeba było opróżnić z innych pacjentów. I wiadomo, że są różni pacjenci. Są też pacjenci na oddziałach intensywnej terapii. No więc zalecenie było, że trzeba to zrobić po prostu. Tak Ministerstwo Zdrowia, wszyscy, cała ta rada epidemiczna tak uważała. Więc ja musiałem wziąć i podpisać się pod decyzjami na przeniesieniu pacjentów, którzy są na intensywnej terapii, czyli ich stan zagraża ich życiu i w każdej chwili mogą umrzeć. Musiałem podpisać decyzję o ich przeniesieniu.
Tak, co jest ryzykowne samo w sobie.
No wziąłem odpowiedzialność po prostu za ich życie. Za każdym razem jak podpisywałem, to było takie z 20 decyzji, to widziałem ich rodzinę. Po prostu siedziałem przed biurkiem i widziałem to, ale widziałem, że muszę to zrobić. Nikt inny, to po prostu trzeba zrobić. Tak? Oczywiście nikt nie zmarł. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, ale proszę powiedzieć, to była chyba najtrudniejsza rzecz, jaką musiałem w życiu zrobić, bo to było po prostu bezpośrednie na swoje nazwisko wzięcie odpowiedzialności, czy ktoś przeżyje, czy nie. Ale z drugiej strony, gdyby oni zostali w tym szpitalu i COVID by tam był, to by zmarli na 100%. Tak? Więc to była tego rodzaju decyzja w sytuacji kryzysowej. No i w pewnym sensie mam takie poczucie, że stanąłem na wysokości zadania, że to zrobiłem, bo różni ludzie w sytuacjach kryzysowych, i sam to widziałem, różnie się zachowują i to nie kwestia ich profesjonalizmu, tylko to już jest kwestia po prostu psychologii.
Mm-hmm. Pan zaprzecza, ale mówi się, że trwa casting na kandydata na prezydenta Polski, nie Warszawy, i że pan w nim bierze udział. Pan oczywiście mówi, że to zaszczytna funkcja. Tak, słyszałam te wszystkie odpowiedzi, ale pan zaprzecza, że pan nie ma takich planów. Czy jako prezydent Warszawy, czy może pan zapewnić naszych widzów, nasze widzki, słuchaczy, słuchaczki, czy może pan ich zapewnić, że jako prezydent Warszawy lub prezydent Polski, tak już zróbmy to hurtowo, nie zrobi nam pan jesieni średniowiecza?
A co to znaczy? Bo mi się jesień średniowiecza kojarzy z tą książką Huizingi, zdaje się, która opowiada o życiu w średniowieczu takim.
Pan naprawdę powinien usiąść z Trzaskowskim, powinniście po prostu pokazać swoje biblioteki. To by było po prostu niesamowite.
Powiem tak, mój sztab, bo posiadam bibliotekę, jestem z niej dumny, mój sztab rozważał to, ale ja nie zamierzam się licytować z panem prezydentem w tej postaci, ale możemy posiedzieć i podyskutować o książkach, to na pewno.
No, to by było niesamowite.
Ale wracając do tego, rozumiem, że żeby nie było, że ja uciekam od pani odpowiedzi.
Żeby się nie okazało, że jest pan takim drugim Andrzejem Dudą, który w kampanii 2015 się uśmiechał, pokazywał się z tabletem i tak dalej. Był taki młody, dynamiczny, super, super. A potem się okazało, że podpisuje wszystko, co dostaje, wszystkie ustawy, także
to też,
te
wie pani,
kontrowersyjne.
To też jest taka opinia bardzo krytyczna pod adresem pana prezydenta, bo bardzo dużo ustaw też zawetował, za co jego środowisko, z którego się wywodzi, ma bardzo dużo pretensji do niego.
No kilka, Lex Czarnek na przykład.
No tak, ale proszę zobaczyć. No, reformy sądownictwa też zawetował i potem też wetował. Ja też, ileś tych wet było.
Częściowo.
Ale proszę, wróćmy w pamięcią do czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, który tam zawetował 2 czy 3, ale była awantura, ale to tylko raz, prawda? I oczywiście cała historia Szorskiej przyjaźni z Leszkiem Millerem, tych napięć, wiadomo, była, tak? No ale był prezydentem, który podpisywał, Bronisław Komorowski również podpisywał. Także, ale wracając, jako prezydent Warszawy na pewno nie dążyłbym do jesieni średniowiecza, w tym sensie, w jakim pani powiedziała w Warszawie, to na pewno nie. Na pewno nie, ja bym raczej mógł być nudnym prezydentem, bo po prostu bym uciekał od tych tematów, które są emocjonalne. Na YouTubie najczęściej są oglądane, z tego co wiem, tak zwane przez młodych ludzi, takie dramy, gdzieś tam ludzie kłócą, a ja bym uciekał od tych dram i bym wolał coś po sobie pozostawić. Pani, ja na przykład ogromnie sobie cenię prezydenta Starynkiewicza, który zostawił wodociągi. Wiadomo, że to był Rosjanin, który się zakochał w Warszawie, ale tu zmarł, jest czczony do dzisiaj. Ale on coś pozostawił. Tak? I uważam, że co najważniejsze w polityce, to nie te nasze rytualne dyskusje, gdzie oczywiście wymieniamy poglądy, wartości, każdy z nas ma inne, ale żeby każdy coś po sobie pozostawiał, tak jak prezydenci Warszawy powinni sobie po sobie coś pozostawiać, co jest trwałym śladem i służy dużo, dużo później niż oni ich kariery polityczne.
No i tak zachęcał do siebie Tobiasz Bocheński, nudny kandydat na prezydenta Warszawy, to żart oczywiście, kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, a z państwem żegna się Anna Dryjańska, to była rozmowa dnia, dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.